พูดมาถึงใช่ไ
หมใช่นานิเมตส
Wszyscy ci, co mieli być, już są pewnie. Także zachęcam teraz, byśmy otworzyli Ewangelię Mateusza na 5 rozdziale. Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział, strona 1030. Przeczytamy od końcówki 4 rozdziału. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i zza Jordanu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Ewangelię Mateusza. Dziękujemy Tobie za te słowa, za słowa kazania na górze, za błogosławieństwa. Prosimy Cię, abyś przez wzgląd na Chrystusa i za sprawą swego Ducha był wśród nas i pouczał nas odnośnie Twoich spraw, odnośnie Twoich praw i odnośnie Ducha, w jakim to prawo chcesz, abyśmy wykonywali. Prosimy Cię, przeprowadź nas przez ten cały fragment podczas tego tygodnia. Prosimy Cię właśnie ze względu na Jezusa. Amen. Cały tydzień, te kilka kolejnych dni będziemy zajmowali się 8 błogosławieństwami, o których teraz czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. A zatem, kiedy mówimy o 8 błogosławieństwach, to tak naprawdę mamy na myśli charakterystyki Królestwa Niebios. Kiedy mówimy o błogosławieństwach, mówimy o cechach Królestwa Niebios. I zwróćcie uwagę, że tak jak nasz Pan Jezus mówi w innym miejscu, w Ewangeliach, jest to Królestwo inne niż Królestwa tego świata. Pamiętacie, kiedy Jezus to wygłasza? Rozmawiając z Piłatem, prawda? Mówi, że moje Królestwo jest... nie jest z tego świata. Moje Królestwo jest inne. Dlatego powinniśmy pamiętać, że na samym początku jest to rozróżnienie na Królestwa tego świata i na Królestwo Niebios. Czyli tak naprawdę mówiąc o Królestwie Niebios, będziemy mówili o tym, w jaki sposób to Królestwo różni się od Królestw tego świata. W jaki sposób, można powiedzieć to inaczej, można powiedzieć, że jest pewna kultura Królestwa Niebios i jak należy żyć, aby objawiać cechy tej kultury. I znowu ta kultura, która jest, stanowi kontrę dla kultur tego świata, dla kultur tej ziemi. Czyli pamiętajcie właśnie o tym, że 8 błogosławieństw to 8 cech Królestwa Niebios, to 8 cech kultury Bożej. Znowu to nie wypływa z jakiegoś mojego własnego pomysłu, ale z samego tekstu. Zwróćcie uwagę, że pierwsze i ostatnie błogosławieństwo tworzą tak zwaną klamrę, którą już znacie. Ci, którzy chodzą na grupy biblijne w Wrocławiu na przykład, wiedzą, że Biblia często używa tak zwanej kompozycji klamrowej. Zwróćcie uwagę, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli na dwóch krańcach mamy Królestwo Niebios i wszystko, co jest pomiędzy tymi krańcami, dotyczy tak samo Królestwa Niebios. Czyli znowu, mówiąc o Królestwie Niebios, wiemy, że chodzi już o cechy tego Królestwa, cechy kultury Bożej. Czyli tak naprawdę chodzi o cechy ludzi żyjących pod rządami Bożymi. Kiedy mówimy o Bożych rządach, mamy też na myśli to, co ten ustrój, który nazywamy teokracją, czyli Boga Króla, który panuje nad nami. Zwróćcie uwagę teraz na kontekst, bo tutaj warto powiedzieć trochę więcej o kontekście samych błogosławieństw. Tutaj muszę Was uprzedzić, że możliwe, że ten wykład będzie troszkę dłuższy niż inne wykłady, ponieważ właśnie warto zastanowić się nad szerszym kontekstem samych błogosławieństw i tego, w jakim miejscu historii Bożego Ludu one się pojawiają. Oczywiście, kiedy mówimy o samym kazaniu na górze, o tej części Ewangelii Mateusza, kiedy w ogóle mówimy o górze, to już powinno nam przynieść na pamięć inne wydarzenie z historii Bożego Ludu. Ważne wydarzenie, które ustanowiło w zasadzie Boży Lud. Mam tu na myśli Izraela właśnie. Izraela i Mojżesza, którzy byli przy górze Synaj. I zachęcam, jeśli macie Biblię, otwórzcie teraz drugą Księgę Mojżeszową, 19 rozdział, to jest strona 82. Przeczytam kilka pierwszych wersetów. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moje jest cała ziemia. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I tutaj może się zatrzymamy. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tym krótkim rywku nie mamy właśnie Mojżesza, który wstępuje na górę, ale mamy samego Boga, który przemawia z góry do swoich uczniów, można by powiedzieć, do Izraela, swojego syna. I właśnie w tym momencie Bóg ustanawia, można powiedzieć, czy wielu komentatorów tak twierdzi, że Bóg ustanawia Izraela jako swoją teokracją. Bóg w tym momencie ustanawia królewskie kapłaństwo, jak czytamy w wersecie 6. Czyli zwróćcie uwagę, że to jest właśnie ten kontekst do tego, co się później dzieje na kazaniu na górze. Tam też występuje to wydarzenie, które tam się pojawia, jest bardzo podobne w swojej naturze do tego. Lud zbliża się, tak jak uczniowie zbliżyli się do Jezusa. Lud zbliża się do góry Synaj i stamtąd odzywa się król. Bóg mówi: będziecie przestrzegać mojego prawa. Jeśli będziecie przestrzegać mojego prawa, będziecie moim ludem, będziecie moim narodem, będziecie moją teokracją, moglibyśmy powiedzieć. Nie, zobaczcie, Tora, Boże przykazania były wyrazem charakteru jej autora, króla. Bóg po prostu mówi: zobaczcie, wystarczy, że będziecie tacy jak ja. Ojciec mówi do syna: wystarczy, że będziesz taki jak ja. I teraz, kiedy powracamy do Mateusza z tym kontekstem, widzimy, że znowu w Ewangelii Mateusza chodzi o podobne wydarzenia. Jezus teraz zwraca się do swoich uczniów. Jezus ustanawia na nowo Bożą teokrację. Jezus mówi: wystarczy, że będziecie tacy jak ja. Czyli w tym momencie Jezus znowu nadaje prawo, można powiedzieć nowe prawo, ale nie w sensie zupełnie nowe, inne prawo, tylko w tym momencie Jezus odnawia prawo. Zresztą dalej w kazaniu na górze o tym czytamy. W 17 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Czy Jezus, zobaczcie, w tym momencie Jezus mówi, że to On staje się uosobieniem zakonu, On staje się wypełnieniem zakonu. To On w tym momencie pokazuje Izraelowi, w jaki sposób to prawo Boże należy wykonywać. On pokazuje, jaka jest wiążąca interpretacja Tory. Po prostu wyjaśnia jeszcze dokładniej, co to oznacza nie pożądaj, co to oznacza nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej. O tym jest kazanie na górze. Jezus wyjaśnia nam dokładniej Boże prawo. I możliwe nawet, że w kilku miejscach je intensyfikuje, bo też o tym się mówi. W kilku miejscach występuje taka fraza: powiedziano, a ja wam powiadam. I znowu, kiedy mam na myśli intensyfikuje, to nie jest nowe prawo, to jest prawo, które wypływa z prawa mojżeszowego. Ale znowu, wiemy już o tym, jakie są schematy. Wiemy, że Izrael był dzieckiem. Natomiast teraz, kiedy ludzkość już bardziej dojrzała, Jezus mówi coś więcej. Nie powiedziano, a ja wam mówię. Zobaczcie, nie? Od dorosłych wymaga się więcej niż od dzieci. A same błogosławieństwa z kolei są nie tyle prawami, nie tyle konkretnymi przykazaniami, co raczej pokazują ducha Bożych przykazań, pokazują w jakim duchu należy wykonywać Boże prawo. Zobaczcie, faryzeusze myśleli, czy popadli w takie myślenie, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy o nich, w jaki sposób oni podchodzili do Bożych praw, można by wnioskować, że oni właśnie myśleli, że prawo można wykonywać bezdusznie, w taki oschły, legalistyczny sposób. Czyli znowu to, co prorocy często zarzucali Izraelowi, mówiąc słowami Boga, czy przekazując słowa Boga. Pamiętacie? Sławicie mnie swoimi ustami, składacie mi ofiary i tak dalej. Natomiast wasze serca są daleko ode mnie. Jezus w błogosławieństwach pokazuje, w jaki sposób powinien przejawiać się duch Bożej Tory, duch Bożego prawa. Prawo Boże musi być wykonywane we właściwym duchu. A zatem podążanie za Torą, podążanie za Bożym prawem, czy życie w pobożności inaczej, to wykazywanie się tymi 8 cechami opisanymi w błogosławieństwach. Jeszcze jeden fragment może tutaj przeczytam, bo jest tak naprawdę kilka fragmentów, które mówią o tym, że Izrael popadł właśnie w takie oschłe, legalistyczne wypełnianie Bożego prawa. Natomiast jeden fragment może z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, wersety 1-9. Słuchajcie, bo to bardzo dobrze wyraża charakter, w jakim właśnie Izrael wykonywał prawo. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przystępują naukę starszych? Zobaczcie, nie dlaczego uczniowie przystępują naukę Bożą, ale naukę starszych. Nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb. On zaś odpowiadając rzekł im: a dlaczego to wy przystępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Marek kończy podobny fragment słowami: chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Zobaczcie, historia Izraela do tego momentu, kiedy przyszedł Jezus, charakteryzuje się tym, że lud właśnie poprzez różne swoje zabiegi zaczął wykręcać, zaczął przekręcać Boże prawo, zaczął odchodzić od tego prawa, a wręcz swoimi własnymi przepisami sprawił to, że to prawo stało się nieistotne. Czy Słowo Boże zostało umniejszone, Słowo Boże zostało odsunięte na bok. Dlatego widzimy ten problem, że w narodzie, który miał być teokracją, miał żyć pod Bożymi rządami, miał naśladować Boga, być taki jak Bóg, mamy taką sytuację, gdzie Izrael po prostu w ogóle tak nie żył. Chociaż miał te wszystkie zewnętrzne emblematy, symbole tego, że jest Bożym ludem, to jednak można powiedzieć ogólnie, że ich serce było dalekie od Boga. A wręcz Bóg mówi, że ich problemem było po prostu to, że bardziej umiłowali królestwa tego świata niż jego królestwo. Mamy kilka fragmentów. Przeczytam może najpierw z trzeciej księgi Mojżeszowej z 18 rozdziału. Posłuchajcie. Izrael bardzo szybko w swojej historii wolał być taki jak narody tego świata niż Boży naród. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 18 rozdział. Przemów do synów izraelskich i powiedz im: ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. I co ciekawe, kiedy dochodzimy do 1 Samuela i do samego faktu, do powodu, z jakiego Izrael chciał mieć króla, innego króla nad sobą, poza Bogiem jeszcze, czytamy tam takie słowa. Zobaczcie, 5 werset 8 rozdziału. I rzekli do niego: oto zestarzałeś się, do Samuela, twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. 19. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I 20. jeszcze. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król. Niech nam przewodzi, niech on prowadzi nasze wojny. Oczywiście powinien tutaj powiedzieć, że nie było rzeczą złą to, że Izrael miał króla jako takie, tylko ich nastawienie znowu, zobaczcie, jakie było, nie? Chcemy być tacy, jak wszystkie narody. Chcemy być tacy, jak wszystkie narody. Czyli znowu nie czekali na Boga, nie czekali na jego ustanowienie króla, ale to oni chcieli przyspieszyć znowu bieg wydarzeń. To oni znowu chcieli, tak jak zresztą Adam i Ewa, to oni chcieli wszystko przyspieszyć już teraz, być tacy jak dojrzali ludzie. Czyli zobaczcie, Izrael w historii jest opisany jako przestępca Bożego prawa, jako ten, który bardziej naśladuje królestwa tego świata, królestwa tej ziemi. Nie idzie za prawem Bożym, nie idzie za w zasadzie za tym charakterem, który mu został liturgicznie nadany w II Księdze Mojżeszowej. Został nazwany Bożym Synem, został nazwany królewskim kapłaństwem. On za tym nie idzie, natomiast patrzy się dookoła siebie i podąża za wzorem tych wszystkich narodów. Nie? Czyli dziecko, które nie docenia tego, co ma, patrzy na innych i chce, nie? Chce mieć to, co inni, bo trawa z drugiej strony płotu jest zawsze bardziej zielona, można powiedzieć. Czyli zobaczcie, kiedy przychodzimy znowu do Ewangelii Mateusza, żeby tak zawiązać bardziej ten kontekst, ponieważ Izrael był takim odstępcą, ponieważ Izrael odpadł od Boga, ponieważ Izrael bardziej mu się podobały rządy innych narodów i charakter innych narodów, potrzebował Zbawiciela, był odstępcą. I tak jak zobaczcie, Ewangelia według Mateusza się zaczyna. Na początku czytamy: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego. Przyszedł nowy Dawid, przyszedł Wybawiciel, 21 werset mówi: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Czyli po to przychodzi Jezus, żeby odnowić teokrację, żeby ustanowić na nowo Boże rządy pośród ludu, czy żeby nawołać z powrotem Boży lud do Niego. I znowu, wiadomo, że Ewangelia Mateusza klasycznie jest postrzegana jako ta, która mówi o kapłaństwie, prawda? Są cztery Ewangelie. Pierwsza mówi o kapłaństwie, druga o królowaniu, trzecia o prorokowaniu, czwarta przedstawia Jezusa jako Boga, czyli mamy te trzy urzędy i Boga. Natomiast wydaje mi się, że znowu to jest jakiś dobry schemat, który możemy zapamiętać. Natomiast wydaje się, że nawet tutaj, kiedy mówimy o kapłaństwie, kiedy mówimy o Ewangelii Mateusza, no to chodzi znowu o królewskie kapłaństwo. Nie? Że tak jak się zaczyna ten rodowód, chodzi o Dawida, chodzi o Wybawiciela, chodzi o nowego króla nad Izraelem. Mam nadzieję, że Wam za bardzo tego nie zamieszałem. Mam nadzieję, że jakoś może później o tym porozmawiamy, czy pomyślicie więcej. Jezus po prostu od samego początku, kiedy przychodzi, Jego zadanie jest takie, żeby przypomnieć Izraelowi: słuchajcie, żyjcie tak, jak król od was tego chce. Żyjcie tak, jak to miłe waszemu królowi. Przyjmijcie Jego kulturę. Przyjmijcie Jego kulturę. Zresztą, kiedy Jezus teraz mówi, siada na górze. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus siada na górze, tak jak król siedział na tronie. Przystępują do Niego uczniowie i On z góry, jak Bóg do Izraela, przemawia, wygłaszając właśnie prawo, wygłaszając prawo Boże. Jeśli tak jest, to znowu w Ewangelii Mateusza, chociaż chodzi o kapłaństwo, to można powiedzieć, że kazanie na górze, oprócz tego, że jest ustanowieniem prawa, można powiedzieć, że jest też chyba najobszerniejszym w Ewangeliach wyrazem manifestu politycznego Jezusa. Znowu, nie bójmy się tego słowa jako chrześcijanie, politycznego. Zawsze Ewangelia wiąże się z polityką, zawsze wiąże się z jakimś ustrojem i chodzi tutaj o teokrację. Dlatego zobaczcie, Jezus w kazaniu na górze wygłasza manifest polityczny swego królestwa. Jakimi prawami to królestwo się rządzi? W jaki sposób ludzie powinni żyć w tym królestwie, podobając się królowi? I oczywiście widzimy pewne tutaj podobieństwa z Ewangelii Łukasza. O tym też chwilę powinniśmy wspomnieć, ponieważ Łukasz ma bardzo podobne słowa w swojej Ewangelii. Tam wiecie, jak się zaczyna. Jak tam Jezus wygłasza ten swój manifest polityczny w Ewangelii Łukasza. Czwarty rozdział: Jezus przychodzi do Galilei, wchodzi do synagogi, otwiera zwój Izajasza i co czyta? Ręka Pana nade mną namaścił mnie, abym... Dokładnie, wiecie, co Jezus tu robi. Jezus po prostu ogłasza rok jubileuszowy. Przyszedł król i król mówi: słuchajcie, wiem, nagrzeszyliście. Słuchajcie, wiem, jesteście wielkimi dłużnikami. Ale zobaczcie, u mnie jest zbawienie, jestem miłosierny. Ja tym razem za was zapłacę. Bóg ogłasza w tym momencie rok miłosierdzia. Nie? I od tego się zaczyna królestwo Chrystusa. Od roku jubileuszowego, roku miłosierdzia Bożego. I później, kiedy dochodzimy do szóstego rozdziału Ewangelii Łukasza, znowu mamy odzwierciedlenie tych błogosławieństw, mamy odzwierciedlenie słów, które znajdujemy w kazaniu na górze. I te słowa brzmią trochę inaczej. Tam Jezus zresztą głosi to kazanie nie na górze, ale na równinie. Nie wiem, ktoś może do tego doszedł, co to oznacza, że na równinie, ale jest trochę inny... Jest trochę inny kontekst tego. I wydaje się właśnie, że warto też zastanowić się nad Łukasza szóstym rozdziałem czasami, kiedy studiujemy błogosławieństwa w Mateusza, ponieważ te słowa jakby się uzupełniają. Te słowa tłumaczą nam więcej z tego, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza. Ciekawe, że Łukasza, to jest od 20 wersetu się zaczyna. Zobaczcie, są pewne różnice w Ewangelii Łukasza. Pewne różnice z Ewangelią Mateusza. Podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Czym to się różni od Mateusza? Ktoś już widzi? Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Zobaczcie, Jezus tutaj mówi nie błogosławieni ubodzy w duchu, ale błogosławieni ubodzy. I to wydaje się, że to tyle ma znaczenie, że tak jak Mateusz pokazuje właśnie ten powrót do Bożych praw, tak Łukasz bardziej zajmuje się tą społeczną niedolą Bożego ludu. Po prostu chodzi o to, że kiedy zestawimy Mateusza i Łukasza, okazuje się, że to ubóstwo w duchu może w skorumpowanym społeczeństwie doprowadzić do realnego, materialnego ubóstwa. O co chodzi? No chodzi o to, zobaczcie, kto był u władzy za czasów Jezusa. Herod, faryzeusze, Herodianie, cała jakaś taka kasta magnatów, moglibyśmy powiedzieć umownie, która rządziła Izraelem. I jak to wielu autorów już wskazało, studiując w ogóle kontekst historyczny tamtych czasów, byli to ludzie, którzy nakładali bardzo wysokie podatki. Bardzo wysokie podatki, jeśli nie byłeś jednym z nich po prostu, no, nie byłeś uprzywilejowany. I to chyba widzimy właśnie też Łukasza w przypadku, tak Łukasza czy Marka, w przypadku tej ubogiej wdowy. Właśnie wtedy dużo było takich ludzi w Izraelu, którym po prostu nie starczało. Którzy dlatego, że mieli nałożone wysokie podatki, byli gdzieś na samym dnie społecznym, można powiedzieć. Dlatego mi się wydaje, że zestawienie Mateusza z Łukaszem wskazuje na to, że czasami właśnie w skorumpowanym społeczeństwie, w społeczeństwie, które nie podąża za Bożym prawem, może dojść do tego właśnie, że ci ubodzy w duchu staną się tak naprawdę też ubogimi materialnie. To nie jest Bożym zamysłem, żebyśmy byli ubodzy. Bóg, to nie jest cnota sama w sobie. Natomiast właśnie Łukasz nam pokazuje, że w momencie, kiedy w kraju nie panuje Boże prawo, Boża sprawiedliwość, dochodzi do tego, że właśnie ci, którzy szukają Boga, ci, którzy chcą żyć sprawiedliwie, cierpią. Cierpią materialne czasami ubóstwo. Ale nie zawsze tak jest. Znowu, nie możemy tego równania obrócić w drugą stronę, że zawsze biedni są ubogimi w duchu, że zawsze ubodzy są ubogimi w duchu. Wcale tak nie jest. Czasami ludzie po prostu są biedni, ponieważ w ogóle nie interesują się Bożym prawem i sprawiedliwością. Albo z różnych innych przyczyn. Ale zobaczcie, znowu, w jednej i drugiej wersji tego kazania Jezusowego chodzi o to, że chodzi znowu o to, nie? Jacy powinniśmy być jako obywatele Bożego Królestwa, jacy powinniśmy być, aby podobać się naszemu Królowi. I znowu teraz pojawia się jedno pytanie, czy jesteśmy w stanie tacy być, jak opisują to błogosławieństwa? Czy jesteśmy w stanie spełnić 10 przykazań? Doskonale? No nie, nie możemy, niedoskonale. A zatem zobaczcie, znowu błogosławieństwa, tak jak 10 przykazań, to z jednej strony standard, który pokazuje nam nasze niedoskonałości i potrzebę u Chrystusa. Bez Niego po prostu nie możemy się podobać Bogu. Bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie wypełnić dobrze błogosławieństw, ducha Bożego prawa. Z drugiej jednak strony, zobaczcie, standard ten znowu nam pokazuje, jak żyć, aby się podobać Bogu. Boża łaska nie jest tania. Bóg mówi, ja za was zapłaciłem, ale wy teraz żyjcie. Czy starajcie się usilnie żyć tak, jak mi to miłe, tak jak mi się to podoba. Czyli z jednej strony to jest standard, od którego odstajemy, a z drugiej strony standard, do którego powinniśmy dążyć w naszym uświęceniu, w naszym chrześcijańskim życiu. Czyli standard, który nam pokazuje, co powinniśmy czynić, jak to powinniśmy czynić, jako wyraz naszej wdzięczności. Słuchajcie, od tego się wszystko zaczyna w chrześcijańskim życiu. Od wdzięczności. Samo wykonywanie przykazań nas nie zbawi, bo jesteśmy niedoskonali, ale jeśli nie będziemy ich wykonywać, będziemy niewdzięcznymi ludźmi, a możliwe, że też ostatecznie obywatelami Królestwa tego świata, czyli Królestwa, nad którym nie panuje Bóg, a raczej króluje szatan. I teraz jeszcze kilka technicznych uwag. Błogosławieństwa. Same błogosławieństwa są prawdopodobnie poematem. Poematem mają powtórzenia. Zobaczcie, że pewne tutaj frazy brzmią jak refren pieśni. Błogosławieni tacy i tacy, albowiem tak i tak, prawda? Pierwsze cztery błogosławieństwa, w ogóle one się dzielą tak na połowę, te osiem błogosławieństw. Pierwsze cztery i ostatnie cztery mają równo po 36 słów. Pierwsze cztery błogosławieństwa to jest 36 słów. Drugie cztery błogosławieństwa to jest 36 słów. Także prawdopodobnie można by to pewnie śpiewać. Poza tym w oryginale mamy bardzo dźwięczne głoski jak M i P. Nie, to było coś, co możliwe, że nawet stanowiło ten hymn. Później następuje załamanie tego schematu w wersetach 11 i 12. Tam w tych dwóch wersetach mamy 35 albo 34 słowa, w zależności od manuskryptów. Także widzimy załamanie tego hymnu, ale samo osiem błogosławieństw wykazuje tą symetrię, wykazuje tą strukturę, ma pewne cechy, które wskazują wręcz na jakąś pieśń. I zwróćcie uwagę, nie, że 36 znowu pewna okrągła liczba, 3 razy 12, 3 razy 12, znowu 12 to jest liczba plemion Izraela, a zatem jest to pieśń dla Izraela, a razem, zwróćcie uwagę, 36 i 36 to jest 72 i znowu już wiecie, przynajmniej ci, którzy podążają za różnymi kazaniami w Wrocławiu, że ten numer z kolei sugeruje pogan, czyli jest to pieśń dla Izraela i dla tych wszystkich, którzy pochodzą z pogan. Też kolejność błogosławieństw nie jest przypadkowa. Każde kolejne błogosławieństwo wypływa z poprzedniego. I znowu zwróćcie uwagę, że poruszamy się od samych podstaw aż do pełni. Poruszamy się z ubóstwa do pełni. Poruszamy się, można by powiedzieć, z podstaw jakiejś wiary, aż do pełni, aż do dojrzałości wiary. Nie? Podobnie też jak 10 słów dekalogu, te błogosławieństwa dzielą się na dwie równe grupy. I pierwsze cztery wydaje się, że opisują przede wszystkim tą relację Bóg-człowiek, czy człowiek-Bóg. A te pozostałe cztery, te ostatnie cztery, w szczególny sposób kładą nacisk na relację międzyludzką, między ludźmi. Człowiek, drugi człowiek. Czym w ogóle są błogosławieństwa? Błogosławieństwo to nie dokładnie to samo, co osobiste szczęście, co jakieś osobiste, subiektywne poczucie szczęścia, choć niektórzy tak to tłumaczą w jakichś nowszych przykładach Biblii, na przykład angielskich. Ale wydaje się, że w biblijnym kontekście, chociaż to ma jakieś znaczenie, że jest to jakieś osobiste też poczucie spełnienia, to jednak błogosławieństwo to nie tyle subiektywne odczucie, ale raczej obiektywny fakt przychylności Bożej. Widzicie, błogosławieństwo ogłasza w obiektywny sposób, którzy to są, którzy się Bogu podobają. Komu Bóg jest przychylny. To też właśnie błogosławieństwo to też obietnica i zapowiedź tego, że Bóg wyświadczy nam dobro duchowo i materialnie, nie? Bo znowu Boże obietnice, Boże błogosławieństwo dotyczą zarówno tego życia, jak i przyszłego. Chociaż tutaj widać, że powinniśmy szczególnie koncentrować się na tej przyszłej zapłacie, bo dzisiaj właśnie w tych wielu skorumpowanych systemach tej ziemi Boże prawo nie wypracowuje dokładnie takiej zapłaty, jaka by się w tych idealnych warunkach należała. Czyli zobaczcie, Bóg sprzyja w obiektywny sposób mówiąc. Bóg mówi, że sprzyja tym, którzy są ubodzy w duchu, smucący się, cisi, pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój i cierpiący z powodu sprawiedliwości. A zatem, jacy powinniśmy być jako obywatele królestwa, które jest inne niż wszystkie królestwa niebios? Oczywiście tacy jak nasz król. To on najpierw, zobaczcie, w Ewangelii Mateusza, to on najpierw jest ubogi w duchu, jest smucący się, jest cichy, jest łaknący sprawiedliwości, jest miłosierny, jest czystego serca, jest pokój czyniący i na końcu cierpi prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Zachęcam was, jak wrócicie do domu, przeczytajcie jeszcze raz całą Ewangelię Mateusza i zobaczcie, w których urywkach te poszczególne cechy, te poszczególne cechy błogosławieństw można zobaczyć w jego życiu. Ja wiem, że to jest trochę przydługawy wstęp i mam nadzieję, że masz jeszcze siłę, bo chciałbym teraz przejść do błogosławieństwa, które zamierzam omówić w tym wykładzie. I niestety nie jest to pierwsze błogosławieństwo, od którego powinniśmy zacząć, od tych podstaw, od ubogich w duchu, ale musimy przeskoczyć do drugiego błogosławieństwa. Do tego pierwszego powrócimy, kiedy przyjdzie do nas pastor Andrzej Polaszek w czwartek i on w piątek będzie miał swoje dwa wykłady. W każdym razie, zobaczcie, tylko w jednym, dwóch zdaniach o tym, o co chodzi w ubogich w duchu, żeby mieć jakiś kontekst. Po prostu ubodzy w duchu, wydaje mi się, że wyłączy się z tą ideą, że na początku w ogóle jako obywatele Królestwa Bożego, Królestwa Niebios, powinniśmy uznać, że nie jesteśmy niezależni. Ludzie, którzy są ubodzy w duchu, uznają, że nie są samowystarczalni, że raczej zależą, że potrzebują zmiłowania i pomocy, że tylko Bóg może nas zaspokoić, dać nam spełnienie. I teraz błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Już na samym początku widać pewien paradoks tego stwierdzenia. Bóg mówi, uprzywilejowanymi ludźmi są ci, którzy się smucą. Zobaczcie, w królestwach tego świata, na tym świecie, za błogosławionych, za uprzywilejowanych uważa się ludzi jakich? Zdrowych, wesołych i bogatych, nie? Zresztą świat często w ten sposób z nami postępuje, że zachęca nas poprzez różne media na przykład. Czasami, wiecie, jak popadamy w takie zupełne ogłupienie, oglądamy telewizję tylko po to, żeby coś leciało i żeby ten umysł w ogóle gdzieś się uwolnił, nie? Po prostu świat zachęca nas do porzucenia smutku, do zapomnienia o kłopotach, tak naprawdę do takiej długotrwałej ucieczki przedstawieniem czoła rzeczywistości. Nie? Świat po prostu nie chce zbytnio, żebyśmy brnęli w zagadnienia typu czemu nam jest źle albo czemu umieramy. Nie wiem, czy rozmawiacie ze swoimi niewierzącymi znajomymi na takie tematy. Niektórzy się za tym udają, ale inni często po prostu uciekają. Nie chcą o tym myśleć. Nie? Udają się w różne rejony, wypełniają sobie czas różnymi rzeczami tylko, aby nie myśleć o tego typu zagadnieniach. Nie? Odwróć się od kłopotów, bądź szczęśliwy tak jak możesz, baw się. Nie? To jest takie ogólne motto. Widzicie, świat zawija po prostu rzeczywistość i powagę sytuacji, w jakiej jesteśmy jako ludzkość. Nie? Świat często zabija te najważniejsze kwestie śmiechem. Lecz dla nas Bóg mówi, że smutek, pewien rodzaj smutku powinien być sprawą jak najbardziej pozytywną. Apostoł Paweł stwierdza w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale i 10 wersecie, że istnieją dwa rodzaje smutku. Jest smutek światowy, jest smutek Boży. Pierwszy prowadzi do rozpaczy i nic tylko rozpaczy. Drugi prowadzi do posłuszeństwa. Zapamiętajcie, że Boży smutek zawsze ma na celu posłuszeństwo. Prowadzi do posłuszeństwa. 2 Koryntian 7:10. Zobaczcie, ludzie tak naprawdę smucą się z różnych powodów. Z mniejszych bądź większych. Niektórzy nigdy nie mogą wyjść z smutku, na przykład po utracie jakiejś bliskiej osoby. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy czasami przeżyli ze sobą w małżeństwie ileś tam długich lat, kiedy jedno później umiera, to ci ludzie często do końca swoich dni nie mogą w ogóle wzbić się ani na moment ponad ten smutek związany z utratą bliskiej osoby. Ogarnia ich po prostu rozpacz. Ale odniesieniem Bóg mówi dla chrześcijańskiego smutku, dla smutku, którym charakteryzują się obywatele Jego Królestwa, jest On sam. Zobaczcie, odniesieniem naszego smutku jest Bóg, jest Jego obecność, a nie nasza strata czy nasze złe samopoczucie. Bogu podoba się Boży smutek i tylko taki obiecuje, że będzie błogosławił. Biblia sama nam podaje, że istnieją złe smutki. Jest ciekawy obraz w 8 rozdziale Ezechiela. Czytamy w 14 wersecie tam o kobietach, które płaczą. Wiecie, jak to takie płaczki czasami na pogrzebach. Dawniej był taki nawet urząd chyba płaczki. Może dzisiaj też jest ciągle, że przychodzą panie i opłakują zmarłych. Tam właśnie widzimy takie kobiety, które opłakują kogo? Boga, ta muza. Boga, ta muza. Zobaczcie, fałszywego Boga, nie? Zobaczcie, jest smutek z powodu rzeczy, którymi Bóg się wręcz brzydzi. I to jest oczywiście zły smutek. W Ewangeliach widzimy bogatego młodzieńca, który co? Jak usłyszał tylko, że teraz jego życie powinno być życiem większego poświęcenia, zasmucił się. I czy to było ku posłuszeństwu? No nie. Po prostu odszedł. Odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony. Droga podobieństwa w tym momencie mu się nie podobała. Nie wiemy, co później się z nim stało, ale w tym momencie nie uznał tej drogi poświęcenia i wyrzeczy. Jaki zatem smutek przynosi nam błogosławieństwo? I trochę to jest takie pytanie może przedwczesne, bo zanim na nie odpowiemy, chciałbym najpierw obalić dwie sprawy, dwa poglądy. Zobaczcie, wydaje mi się, że to drugie błogosławieństwo dotyka dwóch kwestii, z którymi się dzisiaj często spotykamy. Przede wszystkim, zobaczcie, myślę, że to drugie błogosławieństwo stara się, czy przeciwstawia się fałszywemu szczęściu. Fałszywemu szczęściu. Niestety, ale dzisiaj są pewne środowiska chrześcijańskie, kręgi chrześcijańskie, które wiecie, co proponują, jaki styl życia. I Ewangelia, którą głoszą, jest taka, że z Jezusem jest tylko nic, radość, 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 jeszcze raz radość. Ale niestety Biblia mówi, że tego typu ewangelizacja jest fałszywą ewangelizacją. To jest fałszywa Ewangelia. Zobaczcie, Jezus powiedział nam wyraźnie, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad jego Pana. Ale wam się przytrafi dokładnie, czy podobne rzeczy wam się przytrafiły, jak się nie przytrafiły. To nie jest radość, radość, jeszcze raz radość. Jest wiele trudów, jest wiele cierpień, wiele znoju. Zobaczcie, Hiob zauważył w jednej ze swoich pierwszych mów, w jednej ze swoich pierwszych odpowiedzi do swoich trzech przyjaciół, Hiob zauważył, że, cytuję tutaj, życie człowieka jest twardą służbą na ziemi, a jego dni są jak dni najemnika. To nie jest tylko radość, radość, jeszcze raz radość. Zobaczcie, Paweł opisał, jak wyglądało jego życie jako sługi Bożego, jako tego, który był apostołem, który jak najbardziej był uprzywilejowany ze względu na swoje powołanie. Ale zobaczcie, co on pisze o swoim życiu w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian od 23 wersetu. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówił, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach. Nadmiarą byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Zobaczcie, jak różny to jest obraz od tego motta radość, radość i nic tylko radość. W życiu chrześcijana, słuchajcie, jest słabość. Jest miejsce na słabość, jest miejsce na głęboką troskę. Jest miejsce na przejęcie się, na głęboki ból też. Jest miejsce jak najbardziej na poświęcenie, którego nas uczy Chrystus. Jest miejsce na wyzwanie, na prześladowanie. Ale też drugie błogosławieństwo, o którym mówimy, myślę, że z drugiej strony obala też inny typ postawy w życiu chrześcijańskim. Zwróćcie uwagę, że są też środowiska, czy są chrześcijanie, którzy nic tylko sławią smutek i nic tylko sławią jakieś cierpienia i prześladowania. Po prostu w nadmierny sposób są ludzie, którzy w nadmierny sposób się nad sobą użalają. Zresztą któż z nas nie lubi narzekać nad swoim nosem i biadolić? Ale zobaczcie, Bóg mówi, że wysławianie cierpienia i udręk nie jest dla nas właściwą drogą, bo gdy tak czynimy ciągle, to znowu nie koncentrujemy się na Nim, ale na sobie samych. Tutaj taki przykład z historii. Był sobie pewien taki człowiek imieniem John Knox, reformator Szkocji. Pewnego razu się przytrafiło, że trafił na 19 miesięcy jako niewolnik na galerę i pływał te 19 miesięcy na galerze. I wiecie, kiedy został uwolniony, on jakoś się specjalnie nie rozpisywał nad tym. Nie popadł w taką postawę właśnie użalania się nad samym sobą i co mu się przytrafiło i tak dalej. Chociaż wielu w jego czasie, wielu autorów właśnie napisało całe tomy właśnie o tym, jak to cierpieli, jak to byli udręczeni w swoim życiu po prostu. Nie? Taki bardziej romantyczny, można by powiedzieć, podejście do życia. Nie? Zobaczcie, John Knox nie, on nie szukał męczeństwa w swoim życiu w ten sposób. On raczej szukał zwycięstwa w Chrystusie. Dlatego my powinniśmy być, myślę, podobnymi ludźmi, że smutek, tak, odpowiedni smutek, zaraz o tym trochę powiemy, natomiast jako chrześcijanie nie możemy być ludźmi, którzy nic tylko marzą się i płaczą i wiadomo, jak to nam jest źle. Zobaczcie, Boży smutek, biblijny smutek to tak naprawdę żal i skrucha z powodu grzechu, z powodu utraty niewinności oraz naszej nieświętości, niesprawiedliwości tego świata. Zobaczcie, biblijny smutek tak naprawdę to żal i skrucha z powodu grzechu, z powodu utraty niewinności oraz naszej nieświętości, niesprawiedliwości naszej i tego świata. Smutek powinien naturalnie prowadzić nas do pokory i do postawy zależności od Chrystusa, do posłuszeństwa Chrystusowi. To jest właśnie smutek, jaki Bóg od nas oczekuje i to jest postawa, to jest cecha obywatela Królestwa, która się podoba Bogu i którą Bóg błogosławi, której Bóg jest przychylny. Zobaczcie, nasi ojcowie, Boży lud w historii, musieli to ciągle pamiętać. Raz w roku, kiedy mieli święto, obchodzili święto Paschy. Wiecie, w jaki sposób spożywali baranka? Z gorzkimi ziołami. I myślę, to znaczy tutaj, udając się za jednym z ojców Kościoła, który nazywał się Grzegorz z Nyssy, wydaje się, że właśnie o to chodziło, nie? Pascha, zbawienie, baranek, zbawienia. Uczy właśnie o tym, że do zbawienia, czy zbawienie pochodzi właśnie z goryczy, z żalu, z uznania po prostu, że obecne życie nie jest tym dobrym i pożądanym i tym ostatecznym, ale że potrzebujemy zmiłowania i zbawienia. Czyli to jest postawienie nas w odpowiedniej perspektywie w stosunku do Boga, że mamy problem po prostu, mamy problem, musimy to uznać na samym początku. Czyli zobaczcie, to jest przyłożenie tych Bożych standardów, Bożego objawienia do nas. Znowu, wiemy tylko, co nam dolega, kiedy Bóg nam to prawdziwie wyjawi. Czyli smutek pojawia się, czy powinien, Boży smutek pojawia się, kiedy zyskujemy właściwą perspektywę na nasze życie, na to, kim jesteśmy i co się z nami stało w historii. Nie, najpierw musimy przyłożyć nasze życie do Bożych standardów. I wydaje się, że jeden z takich najlepszych fragmentów, które mówią o tej postawie smutku, znajduje się w Księdze Izajasza, w Księdze proroka Izajasza, w 6 rozdziale, bardzo znany rozdział, który mówi o ustanowieniu Izajasza na urząd prorocki. Posłuchajcie pierwsze 5 wersetów. W roku śmierci króla Uzjasza, tak na marginesie powiem, pamiętacie, kim był Uzjasz? Uzjasz był znowu buntownikiem, był głową Izraela, która się zbuntowała przeciwko Bogu. Uzjasz wtargnął do świątyni Pana i ofiarował coś, co on nie mógł ofiarować, dlatego Bóg pokrył go trądem. On żył pokryty trądem aż do ostatnich swoich dni. Zobaczcie, właśnie ten król pokazuje, że cały naród w podobny sposób odstąpił od Boga. I teraz w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełnią świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Słuchajcie, to jest ta właściwa perspektywa. Kiedy my stykamy się ze świętym Bogiem właśnie w Jego Słowie, przez Jego Słowo, to powinniśmy tak jak Izajasz momentalnie krzyknąć: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Jestem grzesznikiem, mieszkam pośród grzeszników. Jestem buntownikiem, mieszkam pośród buntowników. Zobaczcie, czasem by nam się mogło wydawać w naszym chrześcijańskim życiu, że w miarę upływu czasu odsuwamy się od grzechu i stajemy się lepsi. I tak poniekąd jest. Mi się wydaje, że nawracający się ludzie na początku porzucają jakieś takie dosyć wyraziste, znamienite grzechy w swoim życiu. Zostają uwolnieni od różnych nałogów, od różnych właśnie tego starego stylu życia. Natomiast jest też druga strona medalu. Wydaje mi się, że o tym mówi Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Paweł nam mówi, że jest też ta druga strona medalu chrześcijańskiego życia, że czym dłużej właśnie jesteśmy z Bogiem, czym więcej studiujemy Boże Słowo, tym więcej i więcej dostrzegamy, jakimi grzesznikami jesteśmy. Zobaczcie, teraz nawet te mniejsze sprawy, które do niedawna nam w ogóle nie przeszkadzały, teraz okazują się, że jednak są obrazą wobec majestatu Boga. Paweł mówi, zobaczcie, ciągle działa w nas ta potężna siła grzechu, że chociaż umysłem przyjmuję Boże prawo, chociaż umysłem kocham Boże prawo, to jednak często w tym ciele grzechu popełniam ohydne rzeczy. Ciągle odstaję w bardzo poważny sposób od Bożego standardu. Nie, czyli zobacz, nie oszukujmy się właśnie, że dzisiaj nasze chrześcijańskie życie jest takie doskonałe i tak dalej. Nie. Właśnie czym więcej studiujemy Boże Słowo, czym więcej zbliżamy się do Boga, wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy się uczulać na to, jacy grzeszni jesteśmy, jak bardzo potrzebujemy pomocy w tych kwestiach, w tych sprawach. A zatem smutek to nie tylko pierwsza postawa przy nawróceniu, ale ciągłe doświadczanie żalu za grzechy. Niebłogosławieni, którzy się smucą. Wydaje się, że tu jest ten czas ciągły w tym momencie. Widzicie, taki żal za grzechy oczywiście towarzyszy ludziom, którzy w poważny sposób podchodzą do swojego życia, którzy w poważny sposób traktują swój stan i stan tego świata wobec Bożych standardów. I tutaj jedna taka uwaga. Wydaje się, że historia i doświadczenie podpowiadają też, że istnieją różne rodzaje, różne stopnie smutku. Ludzie w różny sposób doświadczają tego smutku. Zobaczcie, pewni ludzie byli w jakiś sposób na dnie społecznym, popełniając wielkie przestępstwa. Inni z nas może nigdy takich wielkich przestępstw nie popełnili. Może poniekąd wzrastali trochę jak u Pana Boga za piecem, można powiedzieć. Ale byli ludzie też, którzy popełniali grzechy o wielkim kalibrze. Pewnie znamy jakieś opowieści o nawróconych prostytutkach, czy o nawróconych członkach gangu, którzy maltretowali, znęcali się, naprawdę zabijali ludzi. Mamy zresztą biblijny przykład płaczącej kobiety, płaczącej nierządnicy, która wyciera swoimi włosami stopy Jezusowi, nie? I płacze. I mi się wydaje, że z jednej strony jest to ten przykład mega smutku, mega żalu, ale też z drugiej strony mega radości z tego faktu, że w Chrystusie ma zbawienie, że w Chrystusie jest jej pomoc, że w Chrystusie jest przyjęta, jest pojednana z Bogiem. Nie? Komu więcej przebaczono, ten więcej kocha. Także nie dziwmy się. Chciałbym tutaj uczulić nas wszystkich na to, że są różne stopnie smutku i nie przykładajmy naszych tych standardów. To jak nam się wydaje, że smutek powinien wyglądać do innych, bo to różnie jest. Jeden właśnie będzie może doświadczył w swoim życiu czegoś takiego właśnie, że ten to, co robił wcześniej, było tak wielkim przestępstwem, że on jakoś tego mocno doświadczy. Drugi może nie pokaże zbytnio na zewnątrz tego żalu. Także Także nie przykładajmy znowu naszej drzazgi do belki, nie, przepraszam, naszej belki do drzazgi tego drugiego. Ale smutek, wydaje się, że ten smutek Boży, smutek biblijny sięga daleko też poza nasze własne doświadczenie grzechu, czy grzechu w nas. Boży smutek, mówi Biblia, że dotyczy w ogóle zbiorowości. Chodzi o ten charakter zbiorowy. I ważnym w tym kontekście z kolei jest też księga Izajasza, ale rozdział 61, pierwsze cztery wersety. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zabój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Zwróćcie uwagę, o co tu chodzi. Opisuje ten fragment przede wszystkim tą wierną resztkę Izraela, tych, którzy pomimo skorumpowania całego narodu wiernie starali się trwać przy Panu i oni właśnie opłakiwali niewierność całego narodu, oni opłakiwali niewierność Bożego ludu. Zobaczcie, Bóg mówi w księdze Ezechiela, że smucący się z powodu niewierności Bożego ludu są zachowani w dniu sądu. Ezechiela 9 rozdział, wersety 4-5. Bóg mówi do... jest tutaj pewien mąż odziany w wełnianą szatę, chodzi pewnie o anioła, i rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nich. A do innych rzekł tak, że to na własne oczy usłyszałem: przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka. Nie litujcie się. Zobaczcie, to jest jakaś ważna cecha naszego chrześcijańskiego życia, że nam zależy na innych, że zależy nam na losie innych, że smucimy się z powodu niesprawiedliwości, która dzieje się wokół nas. Zresztą w kontekście Mateusza, w kontekście tych błogosławieństw wydaje się, że Jezus mówi w tym momencie: smucący się uniknął sądu, który nadchodzi nad Jerozolimą w roku 70. Ci, którzy wiernie trwają przy Bogu, mogą liczyć na wybawienie, mogą liczyć na to, że będą pocieszeni właśnie w taki sposób, będąc uratowani od sądu Bożego, który już nadchodzi za 40 lat na Jerozolimę. Zobaczcie, Bóg zważa na takich, którzy się smucą z powodu grzechu. Psalmista płakał z powodu grzeszności ludzi w Psalmie 119, werset 136. Jezus smucił się i płakał nad Jerozolimą. Zobaczcie, Jezus najpierw był tym smucącym się naszym królem, który pokazuje, w jaki sposób, jaki jest duch Bożego prawa. Apostoł Paweł z płaczem mówił o tym, którzy postępowali jak wrogowie krzyża. Filipian, 3 rozdział. Dziś, myślę, też powinniśmy i możemy smucić się nad niewiernością Kościoła, nad niewiernością naszego kraju, nad niewiernością różnych ludzi. Zresztą Paweł mówi, że to jest właściwa rzecz czasami, kiedy widzimy grzech wokół nas. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, Paweł mówi, że powinniście się smucić, że coś takiego się między wami dzieje, jak to, że ktoś śpi z żoną swego ojca. Czyli smutek powinien dotyczyć naszego smucenia się, czy naszego żalu z powodu grzechów Kościoła szczególnie, ale też może dotyczyć żalu nad światem, jego nieposłuszeństwa, braku spójności, niesprawiedliwości, okrucieństwa tego świata i pychy. Pychy, nie? Pychy, która ciągle nie chce się udać do Boga po ratunek. Pychy, która nie chce uznać zbawienia w Bogu. Zobaczcie, nie? Ani Jezus, ani wierni apostołowie, ani ani prorocy po prostu nie plunęli na ziemię i nie przekleli tego świata, oddając go wszystkim diabłom, ale życzyli mu, by dzięki Bogu, dzięki Bożemu działaniu i zmiłowaniu przemienił się i przyszedł do posłuszeństwa. I to powinno być też nasze, to jest nasza duża nadzieja i taka powinna być nasza postawa, nasze nastawienie. Zobaczcie, zresztą kilkanaście czy kilkadziesiąt wersetów dalej od tych błogosławieństw Jezus czego nas uczy? Modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tak naprawdę w tej modlitwie modlimy się o to, żeby Bóg zmienił ten świat na wzór nieba. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz porzucili ten świat i z niego uciekli, żeby Bóg go zniszczył, ale naszą modlitwą powinno być to, żeby ten świat coraz bardziej i bardziej upodabniał się do nieba. Do nieba, do standardów nieba. Żeby Bóg swoim słowem, mieczem swego słowa właśnie zabijał ludzi i wzbudzał ich z martwych duchowo do życia w Jego Królestwie. Taka jest nasza modlitwa. Nie? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To nasza nadzieja na przyszłość. Że Bóg osądzi ten świat, ale i zbawi ten świat. Pamiętacie? To jest ten częsty schemat biblijny. W Izajasze na przykład. Bóg zbawia przez sąd. Najpierw przychodzi sąd, ale z tego sądu Bóg wyprowadza zbawienie. Czyli mamy kilka tych zapewnień. Wiem, że czas już nas ponagla. Już kończymy zaraz. Nasze zabieganie o świętość i o sprawiedliwość na tym świecie nie będą zapomniane. Kiedyś ujrzymy społeczną sprawiedliwość. To jest nasza nadzieja, że kiedyś Boże Królestwo stanie się na ziemi. Kiedyś społeczeństwo będzie społeczeństwem prawa i sprawiedliwości. Bóg otrze łzę z oczu usprawiedliwionych. Zobaczcie, nawet Elifas, jeden z przyjaciół Hioba, pamiętał o tym, że Bóg smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Zatem zobaczcie, Boży smutek ogólnie wypływa ze świadomości grzechu. I kiedy przykładamy Boże standardy, Boże prawo, Boże słowo, pismo do naszego życia, powinien pojawić się smutek w jakiś sposób. Nie, chrześcijanie po prostu nie są frywolni. Chrześcijanie nie zabijają powagi sytuacji śmiechem. Chrześcijanie biorą życie poważnie. Poważnie traktują takie sprawy jak Boże prawo, grzech, stan tego świata, ale tutaj chcę teraz podkreślić ten aspekt, też przebaczenie i radość w Chrystusie. I tu na chwilę, już kończąc, przechodzimy do tej obietnicy, która jest związana z błogosławieństwem drugim. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Zobaczcie, mimo powagi sytuacji, mimo powagi grzechu naszego i powagi grzechu na tym świecie, chrześcijanie nie kończą w smutku. Smutek to jest początek. Zauważcie, że w dobie reformacji powstały jedne z najbardziej radosnych chrześcijańskich pieśni. I to jest bardzo dobry model, ja myślę. To jest bardzo dobry model. Zobaczcie, wiele psalmów w tym czasie miało radosne i żywe melodie. I dla niektórych ludzi był to szok. O ile dobrze pamiętam z tego, co czytałem, chyba królowa angielska w tym czasie była trochę zszokowana z tym, co się działo w reformowanych kościołach, jak te melodie były skoczne i żywe i radosne. Oczywiście, niektórych ludzi to obraża, że w dostojnym religijnym kontekście można śpiewać tak wesoło, ale zobaczcie, my jesteśmy ludźmi, którzy zarówno smutek Boży, jak i Bożą radość w Chrystusie traktują bardzo poważnie i powinniśmy ją traktować bardzo poważnie. Zobaczcie, taki śpiew, radosny śpiew, radość chrześcijańskiego życia bierze się ze świadomości tego, że droga krew Jezusa, że Jego wielka ofiara daje prawdziwie przebaczenie i pojednanie z Bogiem. Daje nam wolność. Chrystus powiedział, ja zapłaciłem za Twoje grzechy. To jest naprawdę powód do radości. Zobaczcie, coś jest z nami nie tak, jeśli tylko potrafimy poważnie potraktować nasz smutek z powodu grzechów, a później nie możemy się udać dalej i właśnie dziękować Bogu radośnie za wielkie zbawienie Chrystusa, za drogocenną krew Chrystusa. Czyli zobaczcie, chrześcijanin tak samo poważnie bierze wielki okup za jego życie, który został za niego zapłacony, jak grzech, który jest jego sidłami. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałem na samym początku, że prawdziwy Boży smutek prowadzi do posłuszeństwa, ale nie samego posłuszeństwa, do radosnego posłuszeństwa. Do radosnego posłuszeństwa. Gdzieś po drodze musi w nas wzbudzić się wdzięczność. Gdzieś po drodze musimy uznać, znowu udając się do Bożego Słowa, że ta rzeczywistość jest nasza. Że Chrystus rzeczywiście zapłacił bardzo, bardzo wysoką cenę za naszą niedolę. Za to, byśmy mieli zbawienie. Czyli zobaczcie, smutek, prawdziwy smutek prowadzi do radości, do radosnego posłuszeństwa, do radosnych pieśni. Pamiętajcie, Judasz też się smucił. Judasz też się smucił. I co zrobił z tym smutkiem? Jego smutek oczywiście nie zakończył się nawróceniem i radosnym posłuszeństwem, ale raczej czarną rozpaczą. Czarną rozpaczą. Paweł pisze w 2 Koryntian właśnie w 7 rozdziale, że prawdziwy biblijny smutek prowadzi do uświęcenia, a nie do większego smutku i większego grzechu. Prawdziwy smutek prowadzi do posłuszeństwa, do radosnego posłuszeństwa. 3 wersety już zaraz kończymy. 2 Koryntian 7, 8 do 11. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. Jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Boży smutek prowadzi do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa Bogu. Zatem pamiętajmy, celem naszego smutku, żalu za grzech jest radosne posłuszeństwo, upamiętanie się, nasza gorliwość chrześcijańska, nasze uświęcenie. Czyli kiedy uznajemy nasze duchowe bankructwo i zwracamy się z ufnością do Chrystusa, Bóg zważa na taki żal. Bóg mówi, że wszystkie nasze łzy są policzone w psalmie 56. Chrystus pociesza złamanych na duchu, jak mówi Izajasza 61 rozdział. Duch Pocieszyciel, zobaczcie, o tym jest Ewangelia Jana między innymi. Duch Pocieszyciel jest wśród nas, budując naszą wiarę i nadzieję. On właśnie przypomina nam nieustannie w Kościele o łasce, którą Bóg darzy. Duch zapewnia nas o tym, że obiektywnie rzecz biorąc, z Bożego punktu widzenia, ci, którzy się martwią grzechem i zwracają się do Boga o pomoc, znajdują u Niego przychylność, znajdują u Niego radość. Do nich należą duchowe i materialne błogosławieństwa Boga, zarówno w tym świecie, a tym bardziej w świecie, który ma przyjść. Do nich należy całe bogactwo przyszłości i dziedzictwo Chrystusowe. W liście do Kolosan czytamy, że jesteśmy dziedzicami Boga. Jesteśmy w liście do Efezjan w 1 rozdziale czytamy, że odziedziczymy wielkie bogactwa. Widzicie, tacy ludzie, którzy się smucą, którzy w tym smutku szukają Bożej radości, oni zmierzają do nagrody nieba, w niebie, do swojego wiecznego zamieszkania, jako bohaterowie wiary. Ci, którzy też nie widzieli dzisiaj pewnych rzeczy, ale mieli ten cel przed oczyma. Nie? Właśnie tacy ludzie są prawdziwie obywatelami Królestwa Niebios, które ostatecznie pokona wszystkie królestwa tego świata. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy, że Ty jesteś naszym Zbawcą, że w Chrystusie dałeś nam tak wielkie zbawienie, że w Chrystusie objawiłeś nam siebie i dałeś nam Twoje Słowo, które poucza nas o tym, jacy jesteśmy i jak marny jest nasz stan poza Tobą. Dziękujemy, Ojcze, że Ty jesteś tym, który podnosi smucących się, który podnosi przygnębionych na duchu, którzy się do Ciebie zwracają. Dziękujemy, że też nasi ojcowie pokazali nam, jak wielka radość może płynąć z tego faktu uświadomienia sobie usprawiedliwienia w Chrystusie, że w Nim, Panie, nasze długi zostały zapłacone, że teraz jesteśmy powołani do tego, aby się starać, aby gorliwie dążyć do życia na Twój wzór, nasz Królu. Taki wzór, jak nam pokazałeś w kazaniu na górze, jak pokazałeś nam swoim świętym, bogobojnym życiem tutaj na ziemi. Prosimy Cię, byśmy tacy też mogli być. I wiemy, że niedoskonale, ale że Ty, Panie, nas udoskonalasz w tym wszystkim. Amen.